Gość dnia Radia Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Grzegorz Adamowicz, przewodniczący zarządu regionu elbląskiego NSZZ Solidarność, a rozmawia Bartosz Stracewski.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam radio słuchaczy.
Panie przewodniczący, jak pan określi sytuację taką ogólną zupełnie pracowników w regionie elbląskim? To jest sytuacja dobra, to jest sytuacja gorsza niż chociażby w Trójmieście, bo jak spojrzymy na takie twarde dane statystyczne, chociażby jeżeli chodzi o bezrobocie, no to Elbląg jest powyżej tego ogólnopolskiego trendu 5%.
Tak, dokładnie panie redaktorze, Elbląg jest powyżej tego trendu, chociaż samo miasto Elbląg mieści się w średnich danych, jeśli chodzi o poziom bezrobocia w kraju. Jednak powiat elbląski i tutaj powiaty braniewski i inne powiaty województwa warmińsko-mazurskiego zdecydowanie od tego odstają.
Z czego to wynika?
No, wynika to tak naprawdę z struktury, jeśli chodzi o te województwo. Województwo warmińsko-mazurskie i powiaty tutaj położone raczej były powiatami rolniczymi, bez jakiegoś większego przemysłu, zakładów pracy i tak naprawdę dlatego wynika też ten poziom bezrobocia. Szczerze mówiąc, w Elblągu w ostatnich latach tak naprawdę nie powstało zbyt wiele przedsiębiorstw, zbyt wiele nowych miejsc pracy, szczególnie w tych w sektorze branż IT wysoko technologicznych. Młodzież i pracownicy niewątpliwie po oddaniu trasy S7 gremialnie wyjeżdżają do Trójmiasta, do Warszawy, do innych ośrodków tam, gdzie są proponowane im lepsze warunki, jeśli chodzi o warunki finansowe.
Ale oni wyjeżdżają, to znaczy, że przenoszą swoje tak zwane centrum życiowe, miejsce zamieszkania właśnie w kierunku Trójmiasta czy Warszawy, czy oni po prostu dojeżdżają, mieszkając jednocześnie na stałe właśnie w rejonie Elbląga?
Część osób, które świadczy usługi, mam tu nadzieję, na myśli usługi budowlane, usługi w innych branżach, dojeżdżają, ale ludzie młodzi, którzy swoją dalszą kształcenie wspierają na przykład na uczelniach gdańskich, niewątpliwie w większości pozostają już w aglomeracji gdańskiej.
Pana zdaniem to jest trend, który będzie się nasilał, czy to jest raczej takie zadanie dla lokalnych włodarzy, w tym dla Solidarności, żeby jednak tych ludzi zatrzymywać tam, gdzie oni się urodzili, tam, gdzie mieszkają, tam, gdzie mają rodziny?
Chcielibyśmy, żeby ci ludzie pozostali tutaj, żeby płacili podatki, żeby wzbogacali tutaj to miasto. Niewątpliwie duża rola jest tutaj właśnie władz samorządowych. Mamy tutaj właśnie w perspektywie, no, wybiegnę w przód, przekopu Mierzei Wiślanej, wszystkich tych inwestycji, które będą się wiązały zapewne z rozwojem portu w Elblągu. Mamy nadzieję, iż te nowe miejsca pracy powstaną i dadzą taki impuls ludziom młodym, aby pozostali tutaj właśnie w mieście Elbląg.
Pan w trakcie ostatniego zjazdu Solidarności mówił między innymi, że wyzwania na tą kadencję dla związku będą trudne w związku z sytuacją polityczną w naszym kraju. Co pan miał na myśli?
No niewątpliwie, mając na uwadze rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u w latach 2008-2015, mam takie przekonanie, iż rządy liberalne, które niewątpliwie charakteryzują się te ugrupowania, mogą doprowadzić do tego, iż sytuacja zarówno na rynku pracy, jak i w otoczeniu społecznym może się zmienić na niekorzyść.
To znaczy, to jest, jak rozumiem, troszeczkę taka obawa tego, że, jak pan powiedział, wrócą te dane statystyczne chociażby, które miały miejsce kilka lat temu, tak?
Może idealnie nie wrócą, ale niewątpliwie może nastąpić spowolnienie gospodarcze, które może doprowadzić do zwiększenia bezrobocia. Mogą być obcinane tak zwane programy socjalne, bo to na myśli 800+, które zostało zaproponowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Widzimy również propozycje, które tak naprawdę przez ostatnie tygodnie, jak słucham tych naszych potencjalnych nowych posłów z ugrupowań, były wysuwane jako ich program wyborczy, już w tym momencie są jakby likwidowane. Mam to na myśli zerowy podatek, jeśli chodzi o mieszkania, czy ewentualnie dobrowolny ZUS. Tak? Tutaj widzę już jakby wycofywanie się troszeczkę rakiem. Wszystkie te słowa, które padają od tych polityków, wskazują, że tak naprawdę była to kiełbasa wyborcza.
Ale pan się obawia tego, że nie wiem, wzrośnie stopa ubóstwa w społeczeństwie, czy nie wiem, zniknięcie tych programów socjalnych spowoduje takie twardo-fiskalne perturbacje w kieszeniach ludzi, czy spowoduje raczej dalszy eksodus z rejonu?
Jedno z drugim jest powiązane. Jeżeli ludzie nie będą mieli tak naprawdę tych środków finansowych w kieszeni, to nastąpi tu eksodus, tak? Czy nowy eksodus za granicę, gdzie ewentualnie te warunki zarówno socjalne, jak i finansowe są jeszcze lepsze niż w naszym kraju. Ale niewątpliwie też trzeba wskazać, że trzeba mówić o tym, iż środki finansowe, które obecnie otrzymują rodziny, przynajmniej w takich regionach jak Elbląg i powiaty wokół elbląskie, zdecydowanie wspomogły rodziny i pozostały one tutaj w miejscach swojego zamieszkania.
No dobrze, to co w takim razie zrobić? Bo jako jeden z takich motorów napędowych dla całego regionu mówiło się długo o tym, że to będzie właśnie przekop przez Mierzeję Wiślaną. Pan już zaczął ten wątek. Czy rzeczywiście ta inwestycja powstająca, dopiero co zakończona, jeszcze nie w 100%, no ale ten główny kanał żeglugowy został zrobiony, czy ona jakoś pozytywnie wpłynęła na te dane mówiące o zatrudnieniu, o wypłatach, o statystyce bezrobocia? No bo ten etap się zakończył i co dalej?
To znaczy zakończone zostały dwa etapy, pozostał jeszcze ten trzeci, najważniejszy. Mam tu na myśli, najpierw nastąpił przekop w samym Mierzei Wiślanej. W tej chwili obecnej kończy się już etap budowy tego toru wodnego. Pozostał jeszcze etap doprowadzenia tego toru wodnego do samego portu elbląskiego, zbudowanie obrotnicy, która pozwoli na eksploatację tego portu.
A kto to powinien zrobić, panie przewodniczący? Bo tutaj, jak poczytać prasowe nagłówki, to można dostrzec różne rzeczy. Z jednej strony na przykład są takie tytuły, jak w Polskim Radiu samorząd blokuje działania rządu, traci na tym Elbląg, a z drugiej strony można znaleźć na przykład na portalu samorządowym, linkowany zresztą przez Urząd Miejski w Elblągu, artykuł o tym, że prezydent Elbląga liczy na to, że wynik wyborów zakończy spór z rządem o port w tym mieście. O co chodzi? Gdzie przebiega ta linia nieporozumienia?
No widzieliśmy przez ostatni przynajmniej rok czasu taki spór pomiędzy władzami samorządowymi, władzami państwowymi w naszym kraju, dotyczący właśnie, kto ma zrobić ten ostatni odcinek tej inwestycji, a mianowicie właśnie dojście do portu i obrotnicę. Propozycja rządowa wysunięta, iż rząd finansuje tą inwestycję, jednakże chce udział w tym porcie, nie spotkała się z akceptacją władz samorządowych.
No bo to miał być większościowy pakiet udziałów. No, Elbląg nie chciał, jak rozumiem, kontroli odstąpić.
No dokładnie nie chciał odstąpić kontroli, ale tak jak widzimy, jeśli chodzi o porty, czy gdański, gdyński, Szczecin, Świnoujście, jak i kołobrzeski, tak naprawdę tam władze samorządowe nie mają pakietu kontrolnego i większościowego. W związku z tym, dlaczego Elbląg miał być tutaj ewenementem na mapie kraju? Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że władze samorządowe liczą, iż nowe ugrupowania, które chyba stworzą nowy rząd, udzielą wsparcia finansowego i ta inwestycja się zakończy. Pożyjemy, zobaczymy. My jako Elblążanie tak naprawdę bez względu na uwarunkowania polityczne kibicujemy temu, żeby ta inwestycja się zakończyła, bo to tak naprawdę jest inwestycja, która naszym zdaniem jest motorem tutaj dla tego regionu, jeśli chodzi o właśnie rynek pracy, wzrost wynagrodzeń dla mieszkańców tego regionu.
Przed wyborami przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi Lewicy deklarowali rzeczywiście, że jeżeli ich formacja dojdzie do władzy, to inwestycje polegające na tym, żeby ten ostatni około kilometrowy odcinek już w samym porcie pogłębić, odnowić, że tą inwestycję sfinansuje rząd. Pana zdaniem rzeczywiście jest taka możliwość, żeby rząd sfinansował wewnętrzne prace w porcie bez jakby zdjęcia udziałów komunalnych w tej infrastrukturze?
Przyznam się szczerze, że w mojej ocenie państwo powinno mieć udział tutaj w porcie elbląskim i nawet większościowy. Widzimy właśnie na bazie portów zarówno trójmiejskich, jak i Szczecin-Świnoujście, iż rozwój tych portów kierowany przez państwo zdecydowanie wpływa. Środki finanse samorządowe oraz możliwość pozyskania ewentualnie środków z funduszy europejskich nie pozwoli na rzeczywisty i taki z rozmachem rozwój tego portu.
Mówi się, że lepiej mieć 50% z czegoś niż 100% z niczego i podobnej argumentacji używają władze Elbląga, mówiąc, że one nie odstąpią większościowego pakietu udziałów. Z drugiej strony pojawiają się na przykład takie treści w prasie, że port Elbląg zatrudnia 5 osób, a w tym gronie zatrudnionych jest dyrektor i księgowa. No, jak to rzeczywiście wygląda? Jakie jest zatrudnienie w tej chwili w elbląskim porcie? Ja tylko dodam, że według różnych szacunków wykorzystywane jest w tej chwili około 10% możliwości przeładunkowych tego portu, czyli około 150 tysięcy ton rocznie.
Potwierdzę, panie redaktorze, pana tezę. Faktycznie pracowników w porcie jest, tak jak pan wskazał, 5, no może jeszcze kilku. Jeśli chodzi o wykorzystanie tego portu, tak naprawdę przez ostatnie 2 lata ten port funkcjonował, również jeśli chodzi o udział w inwestycji przekopu Mierzei Wiślanej. Tam były składowane materiały, które służyły do tej inwestycji. Poza tym tak naprawdę przeładunki innych towarów chyba nie występowały. Przynosi on rokrocznie straty finansowe. W związku z tym ja osobiście chciałbym, żeby jak najszybciej ta inwestycja się zakończyła. Byłem zwolennikiem tego, żeby faktycznie państwo tutaj dokapitalizowało tą inwestycję. Przejęło te 51%, tak jak było to proponowane przez ministerstwo.
W zamian za 100 milionów złotych, tak?
No pewnie 100, ale już się mówiło o wyższych kwotach, jeżeli one takie były potrzebne. Jeśli państwo miałoby ten pakiet kontrolny, myślę, że te inwestycje poszłyby zdecydowanie szybciej i oddźwięk oraz efekt tego byłby zdecydowanie lepszy.
Minister Śliwka mówił jakiś czas temu dla portalu Polskie Radio 24, że jeżeli nie uda się zrealizować inwestycji niezbędnych do rozwoju tego portu, no to rzeczywiście te wyniki finansowe, wyniki przeładunkowe będą fatalne, a mówimy w tej chwili o takich teoretycznych możliwościach przeładunkowych sięgających 1,5 miliona ton. To nie można tego porównywać z Gdańskim czy kompleksem Świnoujście-Szczecin, ale byłby to chyba jakiś taki pozytywny skok naprzód.
Myślę, że tak. Port Elbląski nigdy nie będzie konkurował ani z Gdańskiem, ani z Gdynią, Szczecinem, Świnoujściem. W naszym przekonaniu będzie to taki port hubowy, przeładunkowy, rozładowujący już tak naprawdę właśnie port Gdańsk-Gdynia. Porty Gdańskie-Gdyńskie i myślę, że taka jest jego rola i cel tak naprawdę. W chwili obecnej właśnie poziom przeładunków, który praktycznie nie ma, no niewątpliwie doprowadza do tego, że ten port jest deficytowy. Nie wiem, być może władzom samorządowym na tym zależy. Wcześniej słyszeliśmy zresztą opinię przedstawicieli czy Platformy Obywatelskiej, czy PSL-u, że ten port jest niepotrzebny, że to jest taka megalomania, po co. Jakby się natura chciała, to by sam przekopała Mierzeję Wiślaną. W związku z tym czekamy tutaj jako mieszkańcy Elbląga, my również jako ludzie Solidarności na to, żeby ta inwestycja się zakończyła i ruszyła z kopyta. Czekamy również na wybory samorządowe, bo myślę, że tutaj potrzebny jest świeży i oddech tutaj, jeśli chodzi o władze miejskie i nowe pomysły w tym temacie. Bo patrząc na ostatnie 8 lat, tak naprawdę tutaj nie ma pomysłu.
Ja tylko przypomnę, że jak pan już wtrącił w to wątek samorządowy, że w jedną z propozycji wyborczych obecnego prezydenta Elbląga, jedną z takich obietnic było to, że port w Elblągu rzeczywiście przejdzie jakąś sensowną restrukturyzację, modernizację, tak żeby można było lepiej jego możliwości wykorzystać. W pana ocenie chociaż część z tych zapowiedzi została zrealizowana?
Nie, żadne te zapowiedzi nie zostały zrealizowane, chociaż pan prezydent miał tak naprawdę szansę, właśnie wyciągnięta ręka przez państwo w formule dokapitalizowania dawała tą szansę, żeby ten port ruszył.
I pan mówi, że ta ręka została odtrącona, tak?
Tak zresztą widać. Ale to moim zdaniem były tak naprawdę nie żadne uwarunkowania ekonomiczne, tylko tak naprawdę taka polityka.
No dobrze, pana zdaniem wchodzi w grę taka możliwość, że port elbląski właścicielsko podzielony, bo część tego terenu jest rzeczywiście w zarządzie władz samorządowych w Elblągu, ale część tego portu, jak pan już wspominał na początku, jest w zarządzie Skarbu Państwa. Bierze pan pod uwagę w ogóle taką możliwość, że tor wodny pogłębi w porcie państwo i przebuduje jakby tą państwową część portu, a część elbląska zostanie taka, jaka jest?
Nie, nie sądzę. To jest niemożliwe. To byłoby przejaw niegospodarności i tak naprawdę mam nadzieję, że tutaj władze samorządowe, czy obecne, czy nowe, porozumieją się z władzami państwowymi i w formule, tak jak wspomniałem już, udziału państwa w tym, doprowadzą te inwestycje do końca i ten port faktycznie i tereny, które są wokół tego portu, staną się obiektami infrastruktury portowej, morskiej, przyniosą właśnie temu miastu przede wszystkim środki również finansowe, tak? Wiemy o tym dokładnie, że przeładunki i cała ta infrastruktura może dla tego miasta przynieść niezłe środki finansowe, a niestety to miasto cierpi na brak tego typu środków.
W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie właśnie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego, to się nazywa Wód Morskich Wewnętrznych przy porcie morskim w Elblągu. Pana zdaniem ten dokument, jeżeli on zostanie przeprowadzony przez dalszą ścieżkę konsultacji, może jakoś realnie wpłynąć na tą taką sytuację zastaną, którą mamy obecnie? Nie?
Mam taką nadzieję, że przyjęte tam rozwiązania może przekonają tutaj czy obecne, czy przyszłe władze samorządowe i osoby, które są tutaj decyzyjne do tego, żeby nie stać z uporem maniaka, że będzie to port samorządowy, który wspomniałem już tak naprawdę, nie widać perspektywy dofinansowania zarówno środków unijnych, jak i samo miasto nie posiada zdolności finansowych, aby inwestować w ten port.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, panie redaktorze. Pozdrawiam, do usłyszenia.
Gość dnia, Radia Gdańsk.